co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym. Pascha i wyjście z Egiptu. Opowieść o ostatniej plazie, po której Faraon zgodził się na wyjście Izraelitów z Egiptu, jest w Księdze Wyjścia ściśle związana z opowieścią o święcie Paschy. Struktura tej opowieści jest taka, że najpierw umieszczona jest zapowiedź plagi. Bóg zapowiedział Mojżeszowi ostatnią, dziesiątą plagę, po której Faraon nie tylko uwolni, ale nawet wypędzi Izraelitów z Egiptu. Mojżesz przekazuje tę zapowiedź ludowi. Tak mówi Pan: o północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Dalej, na początku 12 rozdziału Księgi Wyjścia, mamy wezwanie Boga, które Mojżesz powtarza Izraelitom, dotyczące przygotowań do święta Paschy. Wezwanie to stanowi już część trwałych przepisów dotyczących Paschy. Mówi bowiem o przygotowaniu baranka na paschalną ucztę, o zabiciu go o zmierzchu 14 dnia miesiąca, który wcześniej nazywano Abib, a później Nisan. O tym, żeby krwią tego baranka pokropiono progi i drzwi izraelskich domów, w których będzie się spożywać baranka. Później do zapowiedzi święcenia Paschy dodano zalecenie dotyczące święta przaśników, trwające cały tydzień. Powracając do sposobu obchodzenia Paschy, zamieszczono przestrogę, aby w ciągu tej nocy nikt z Izraelitów nie wychodził przez drzwi domu, gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was zabijał. Potem mamy krótką relację o wypełnieniu zapowiedzi, czyli o spożywaniu Paschy i o śmierci pierworodnych Egipcjan. Izraelici poszli i wypełnili przepis, jaki nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynili. O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu, od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swoim tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne zbydła. Dalej mamy treściwy zapis reakcji Faraona. I wstał Faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie, i podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I jeszcze w nocy kazał Faraon wezwać Mojżesza i Aarona i powiedział: wstańcie, wyruszajcie spośrodka mojego ludu, tak wy, jak i Izraelici. Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. Weźcie ze sobą owce waszej woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: wszyscy pomrzemy. Święto Paschy i wszystkie obchody z nim związane są tak przedstawione w Piśmie Świętym, jakby to święto było ustanowione dopiero przy okazji tej dziesiątej plagi egipskiej, obejmującej śmierć pierworodnych Egipcjan oraz wyjście Izraelitów z Egiptu. Historycy sądzą jednak, że święto Paschy było już wcześniej znane Izraelitom i obchodzone jako wiosenne święto nomadów, utrzymujących trzody pasterzy, którzy składali na ofiarę jedno z pierwszych jagniąt. Bóg posłużył się obchodami tego święta do zachowania Izraelitów od ostatniej plagi zesłanej na Egipt, to jest od śmierci pierworodnych mężczyzn oraz do wyprowadzenia Izraelitów z kraju niewoli. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. Było to i jest najważniejsze święto w izraelskiej religii, z którym zawsze wiązano wspomnienie wyjścia Izraelitów z Egiptu. Do dziś podczas wieczerzy paschalnej Izraelici wyznają: byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i wyprowadził nas Haszem mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, a gdyby święty, niech będzie błogosławiony, nie wyprowadził naszych ojców z Egiptu, nadal bylibyśmy my i synowie nasi i synowie naszych synów niewolnikami Faraona w Egipcie. Komentarze zawarte w starej Haggadzie Paschalnej podkreślają, że to Bóg oswobodził nas z niewoli. Nie Mojżesz, nie anioły, ale Bóg i wyłącznie Bóg. Później uzupełniono te relacje dodatkowymi przepisami. Pan powiedział do Mojżesza i Arona: takie będzie prawo dotyczące Paschy. Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik nabyty za pieniądze, któregoś poddał obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemnik nie mogą jej spożywać. W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie. Całe zgromadzenie Izraela będzie to zachowywało. Jeśli by cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci Pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich potomków jego domu i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia Paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać Paschy. Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród was. Świąteczne spożywanie baranka prowadziło do dwóch cudownych zdarzeń. Pierwszym cudem, jako owocem ofiarowanego i spożywanego baranka, było zachowanie pierworodnych izraelskich od śmierci. Anioł śmierci omijał domy Izraelitów, których drzwi były pomazane krwią baranka. Drugim takim cudownym wydarzeniem było samo wyjście z Egiptu, bo gdy tylu pierworodnych mężczyzn zmarło, Faraon wezwał Mojżesza i Arona i nie tylko pozwolił, ale nawet przynaglił, aby Izraelici z dziećmi i trzodami jak najszybciej wyszli z Egiptu, ponieważ Mojżesz i Aron, starając się o zgodę od Faraona na wyjście, prosili, by władca pozwolił im pójść i złożyć ofiary. Faraon prosił ich, by wstawili się za Faraonem i Egiptem u Boga swoich przodków. Dalsze przepisy, podane jeszcze w relacji Księgi Wyjścia o ostatniej plagi, dotyczą dwóch spraw: losu izraelskich pierworodnych oraz prześnego chleba. Są to tematy oczywiście bardzo różne, ale księga miesza je przy ich omawianiu. I tak na początku następnego rozdziału księgi czytamy: Pan tak powiedział do Mojżesza: poświęćcie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Ten temat będzie jeszcze wielokrotnie powracał na kartach tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Ale zaraz po tych dwóch zdaniach pojawia się drugi temat, temat prześności. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli. gdyż potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd. W tymto dniu nie wolno jeść chleba kwaszonego. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib. Gdy zaś Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Chiwity, Jebusyty, jak poprzesiąg przodkom twoim, dać im ziemię opływającą w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu. Przez 7 dni będziesz jadł chleb niekwaszony, a w dniu 7 będzie dla ciebie święto ku czci Pana. Tylko niekwaszony chleb można jeść w czasie tych 7 dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego, ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twych granicach. Spożywanie przez tydzień niekwaszonego chleba, czyli macy, jak ten chleb nazywali polscy Żydzi, jest wspomnieniem najpierw pośpiesznie przygotowanego posiłku podczas wieczerzy paschalnej, a następnie także nędznego pożywienia, jakie Izraelici mieli podczas wędrówki przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej. Ważniejsze jest zalecenie wspomnienia tego dnia wyjścia z Egiptu i okoliczności, w jakich się ono dokonało. W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu. Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie, rok w rok, gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. Księga jeszcze raz powraca do konsekwencji uratowania izraelskich pierworodnych od śmierci. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie, co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeśli byś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości, co to oznacza, odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy Faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami, przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. To dlatego, jak pamiętamy, Maria, Matka Jezusa i Józef, jego przybrany ojciec, zanieśli dziecię Jezus do świątyni, aby je przedstawić Panu. Oczywiście w wypadku Jezusa było to przedstawienie Bogu własnego Syna, Boga Ojca Wszechmogącego, a przedstawienie wszystkich innych pierworodnych synów było przedstawianiem ludzi, których Bóg nabył za cenę krwi baranka, którą były pomazane drzwi spożywających paschalnego baranka Izraelitów. Nie tylko zresztą ludzi, ale także zwierząt. Wybawienie Izraelitów, jakie się dokonało w nocy podczas Paschy obchodzonej w Egipcie, było wielobarwnym, metaforycznym obrazem zapowiadającym prawdziwe wybawienie ludzi, jakiego dokonał Jezus Chrystus, Syn Boży, krew baranka, którego kości nie połamano, Jezusa Chrystusa, uwolniła z grzechów wszystkich ludzi, którzy gotowi są przyjąć ofiarowany dar zbawienia, dzięki któremu wszyscy stajemy się dziećmi jedynego prawdziwego Boga i braćmi Jego jedynego prawdziwego Syna.